Prawie 14 minut po godzinie 11:00, aktywna sobota trwa.
Za nami Dobre Myśli, Sylwia Grzeszczak i Liber. Dobre myśli. Trzeba będzie mieć dobre myśli we wtorek. Pamiętasz taką bajkę, znaczy bajkę, film rysunkowy Lalina?
No, chyba nie.
A jak ci powiem balum, balum?
A to tak.
A widzisz, to wszyscy pamiętają. I wiesz, co będziemy śpiewać we wtorek?
No co?
Balum, balum i już po Senegalum.
No dobrze, Michał, tutaj widzę, że jesteś mistrzem przyśpiewek, ale wracajmy do tematu, o którym
Bo jest
dzisiaj
kibicowanie, bo jest mundial, to jest najważniejsze.
będziemy mówić.
Teraz rzeczy poważne, przynajmniej przez tą godzinę. Mam nadzieję, że będziemy mówili bardzo poważnie, bo potrzebne jest Państwa zainteresowanie, potrzebna jest też Państwa pomoc, a opowiemy o pewnym wyczynie grupy młodych ludzi. Zanim to jednak, to chciałbym przedstawić historię Sławka Wojciechowskiego, 12-letniego chłopczyka z Morzyczyna koło Stargardu, który cierpi od urodzenia na dziecięce porażenie mózgowe. Sławek jest podopiecznym Fundacji Dzieciom Zdążyć z Pomocą. Największym marzeniem Sławka jest samodzielność i to, aby w końcu stanąć na nogi i zacząć chodzić. Dziś jest na to olbrzymia szansa w postaci zabiegu i rehabilitacji. To jednak wszystko kosztuje. Koszt takiego zabiegu to 11 800 zł plus przynajmniej dwa turnusy rehabilitacyjne, czyli razem około 20 000 zł. Organizatorzy akcji wyliczyli, że wystarczyłoby, żeby średniej wielkości miasteczko każdy mieszkaniec dał tylko po złotówce i nie byłoby żadnego problemu z tym, żeby Sławek mógł chodzić. Nie jest to jednak takie proste, bo trudno jest zebrać od każdego mieszkańca nawet średniej miejscowości złotówkę.
Tak, ale wymyślili na to sposób, żeby zwrócić uwagę na tego chłopca i tę historię i zachęcić ludzi do wpłacania pieniędzy. I z nami w studiu jest Dariusz Półgrabski z grupy West Side Polska. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
I mam nadzieję, że słyszymy się z Rafałem Gmiterem, który jest gdzieś na Odrze w kajaku.
Tak jest, słyszymy się.
Dzień dobry, panie Rafale. Proszę powiedzieć, gdzie jesteście?
Jesteśmy jakieś 12-15 kilometrów przed Raciborzem. Wypłynęliśmy o 9:15 z miejscowości Chałupki. Połowa drogi do Raciborza za nami. Zrobiliśmy ją niecałe 2 godziny, także mamy siłę, mamy dużą moc i dużą motywację. Idzie nam to bardzo sprawnie.
Dzisiejszy etap, gdzie macie zamiar zakończyć?
Ciężko jeszcze nam powiedzieć, no ale być może zatrzymamy się w Klapkowicach.
Tam jakiś
tam mamy załatwiony nocleg i prawdopodobnie, jeśli tam dopłyniemy, to dzisiaj tam śpimy.
Tam przed 21 dopłyniecie, bo wtedy tam Chorwacja z Nigerią będzie grała.
Oczywiście, musimy zdążyć na metę, takie.
Jak się płynie? Jakie macie warunki?
Warunki mamy bardzo dobre. Teraz troszkę się pochmurno zrobiło, ale tak to cały czas mamy czyściutkie niebo. No zaraz pewnie słońce da nam w kość, ale będziemy chyba dawać radę. Musimy dać radę.
Czy już wam się udało z kimś porozmawiać na temat Sławka, kogoś zachęcić do tego, żeby wpłacał pieniądze? No bo przecież po to płyniecie Odrą od granicy aż do Szczecina, żeby zwrócić uwagę właśnie na chorego chłopca.
Tak, są już wyniki na zrzutce. Mamy ponad 2000 zł. Jedna wpłata poszła od grupy, która wzięła udział w zorganizowanym przez nas spływie. Cała kwota zebrana za zapłaty za kajaków poszła na tele, 450 zł i 1000 zł dostaliśmy od innych goleniów.
No to rzeczywiście wspaniale.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy do tej pory wsparli i bardzo będziemy dziękować wszystkim, którzy wesprą tą akcję. Jeszcze.
Tak.
Kiedy wy planujecie być w Szczecinie?
Maksymalnie 30 czerwca chcemy być już na miejscu w Szczecinie.
A to rzeczywiście to ekspresowy spływ. No ale dobrze płyniecie z nurtem rzeki, tak mi się wydaje przynajmniej.
Tak, tak. Na razie nam dopisuje, także...
Czy to rzeczywiście jest odczuwalne, że płyniecie z nurtem rzeki?
No w tej chwili schowaliśmy się w cieniu i na razie stoimy. Więc nurt nam jak na razie nie za bardzo pomaga, ale gdzieniegdzie jest troszkę szybszy, także...
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, panie Rafale, całą ekipę, która płynie razem z panem. Życzymy połamania wiosek i różnego rodzaju innych atrakcji, tylko pozytywnych. Przypływajcie do nas do Szczecina i zapraszamy do aktywnej soboty, jak już będziecie tutaj na miejscu.
Dziękujemy bardzo, na pewno skorzystamy z zaproszenia.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy serdecznie i pozdrawiamy Was i życzymy dużo siły i mocy w rękach, żebyście bezpiecznie i szczęśliwie dowiosłowali do Szczecina.
Katarzyno, ja myślę, że tak to...
Dziękujemy
bardzo, że teraz posłuchamy trochę muzyki i za chwileczkę z panem Dariuszem porozmawiamy o tej akcji, jak można wpłacać pieniądze, jak można się do niej przyłączyć. 25 minut po 11 rozmawialiśmy z Rafałem Gmiterem, który charytatywnie wraz z grupą przyjaciół płynie Odrą do Szczecina od czeskiej granicy po to, żeby wspomóc 12-letniego Sławka Wojciechowskiego z Morzyczyna, a w studiu mamy gościa, którego już wprawdzie przedstawiliśmy, ale który nie zdążył jeszcze powiedzieć słowa, to teraz będzie miał taką szansę?
To jest Dariusz Półgrabski, który tutaj koordynuje ze Szczecina całe to przedsięwzięcie.
No witam jeszcze raz.
Proszę powiedzieć, jak wspomóc Sławka?
No jest to bardzo proste. Wystarczy na platformie na Facebooku w wyszukiwarce wpisać spływ Odrą dla Sławka, wejść po prostu w to wydarzenie, najlepiej wziąć udział, udostępnić, żeby był większy zasięg ludzi i tam w opisie jest adres do platformy zrzutka.pl, gdzie można wpłacać pieniążki bezpośrednio już na konto Sławka, te pieniążki tam idą. Do tej pory udało nam się osiągnąć 11% chyba. Także jeszcze jest czas, 2 tygodnie. Mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie. My też jeszcze tam mamy parę niespodzianek. Na razie nie chcę wymówić, bo nie mam jeszcze tego dopięty na ostatni guzik, ale myślę, że będzie bardzo ciekawie. Dużo firm nam tutaj również pomogło. Zadeklarowało się, że na koniec całego tego spływu tutaj w Szczecinie też tam coś fajnego zrobimy. Także na pewno, kto chce, będzie mógł pomóc sobie.
No właśnie, wy mówicie, że gdyby każdy mieszkaniec niewielkiego miasteczka wpłacił złotówkę, czy to rzeczywiście, komuś może się wydawać, a szkoda zachodu, żeby wpłacać złotówkę?
No cóż, no to jeżeli komuś tak się wydaje, no to niech wpłaci tą złotówkę i zobaczy. No to nigdy nie jest szkoda zachodu na to, żeby pomóc komuś. No my wybraliśmy taki sposób, po prostu aktywne pomaganie w celu nagłośnienia całej tej sprawy i mam nadzieję, że wiele osób weźmie na przykład przykład z nas. To jest już druga nasza akcja, mamy trzecią jeszcze w zanadrzu, już zaplanowaną. Także myślę, że z akcji na akcję to będzie coraz lepiej wychodziło i te nasze osiągnięcia będą coraz większe w tym sensie, że po prostu będziemy mogli coraz większe te kwoty dla dzieci zbierać.
Szanowni Państwo, ja tak patrzę, gdzie nas słuchacie w tej chwili, no oczywiście w Szczecinie, to wiadomo, ale w Polsce również, w Warszawie, Poznaniu, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu, Letnisku, w Opolu. I to jest bardzo ważna informacja, dlatego że z tego, co wiem, to ekipa płynąca Odrą jest w Raciborzu, dzisiaj będzie, w Opolu będą również, więc to apel do słuchaczy Radia Szczecin w Opolu, jak będą przepływali przez Opolu, no to wyjdźcie, pokibicujcie im i wrzućcie coś tam, jakiś grosz dla Sławka Wojciechowskiego. W Międzychodzie jeszcze nas słuchają, ale słuchają nas również w Opocznie, z tego co wiem, i serdecznie bardzo pozdrawiamy naszych słuchaczy.
Tak, tutaj na radiowym Facebooku pozdrawia nas pani Monika Reczmin, która słucha nas w Szwecji, więc również pozdrawiamy wszystkich słuchaczy ze Szwecji.
Tak jest, pozdrawiamy wszystkich i prosimy, jeżeli tylko możecie pomóc, to...
Spływ Odrą dla Sławka, wpisujecie takie hasło i na pewno bez problemu znajdziecie tę właśnie akcję.
Dokładnie, i tam w opisie jest adres do zrzutki, bezpośrednio.
W zapowiedzi naszej audycji na radiowym Facebooku również jest ten profil oznaczony, więc jeżeli ktoś ma kłopot, może zajrzeć na radiową stronę i
Panie Dariuszu, na powitanie, no oni mówili, że będą 30, czyli za 2 tygodnie w Szczecinie, ale wszystko już gotowe, macie tutaj przygotowane? Czerwony dywan na Odrze?
Mniej więcej. Mamy tutaj naprawdę już przygotowane kilka takich atrakcji dla ludzi, gdzie po prostu ta firma, na przykład mogę powiedzieć, że na pewno będzie organizowana zumba. Kto będzie chciał, będzie mógł sobie przyjść potańczyć.
A będzie można im towarzyszyć jakiś odcinek taki?
Oczywiście,
do płynąć
oczywiście. Tutaj również firma Viking nam zaoferowała, że 30 kajaków będzie około tam 6-7 kilometrów przed Szczecinem. Także kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie. Można wziąć swoje kajaki. Ważne, żeby jak największa ilość tych osób tam się dołączyła i będzie można się dołączyć i dopłynąć już tutaj na wody bałtyckie. Zaczynają się w Szczecinie, także będzie można ukończyć razem z nami tę trasę.
Rewelacyjnie. Bardzo serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Być może jeszcze nas słuchają Rafał Gmiter i koledzy, którzy płyną Odrą, i Dariusz Półgrabski, który był u nas w studio. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.
I czas, bo będziemy za chwileczkę walczyć. będzie brazylijskie jiu-jitsu. Alvaro Soler w Radiu Szczecin, wcześniej Anna Jantar. 24 minuty pozostały do godziny 11. Bardzo mnie się podobają te letnie klimaty, które zostały wprowadzone, dlatego że my teraz będziemy rozmawiali o czymś, co swój rodowód ma rzeczywiście w kraju, gdzie jest bardzo, bardzo ciepło. Będziemy rozmawiali o brazylijskim jiu-jitsu. Ja powiem szczerze, Katarzyno, lekko przerażony jestem, bo jeżeli przychodzi do studia dwójka młodych ludzi, no właściwie to powiedziałbym jeszcze dzieci, ale ja czytam w ich wizytówkach: mistrz Polski trzykrotny, zdobywca Pucharu Polski. Co z tego wyrośnie?
No tak, ja przedstawię może tych gości. Po pierwsze jest z nami Żaneta Żelichowska, która jest organizatorką zawodów, które odbywają się jutro w Szczecinie, potrójnej korony brazylijskiego jiu-jitsu. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No i jest jej dwójka wspaniałych dzieci, czyli Nina, 8 lat. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I Marcel. To jest zeszłoroczna mistrzyni Polski, to tak. Naprawdę.
I Marcel, 10-letni. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I uwaga, pan Marcel jest trzykrotnym mistrzem Polski i zdobywcą również Pucharu Polski. Panie Marcelu, szapoba, szacunek.
Dziękuję.
Słuchajcie, jakbyście, Marcel, Nina, gdybyście mieli wytłumaczyć komuś, kto nie wie, co to jest brazylijskie jiu-jitsu?
To są sztuki walki, gdzie nie ma uderzeń, tylko się walczy na punkty.
Trudne to jest?
No dlatego, kto zaczyna, no to tak.
Nina, a ty jak zaczynałaś? A właściwie to może ja zadam pytanie inaczej. Dlaczego zaczęłaś się bawić w brazylijskim jiu-jitsu? A właśnie, ty się tym bawisz, czy to już jest sport i uprawiasz sport?
Uprawiam sport.
Aha, czyli to już nie
poważna
jest...
sprawa.
Poważna sprawa, tak? A dlaczego, powiedz? Dlatego, że starszy brat, Marcel? Czy dlatego, że sama tobie się to podobało? Nie wiesz. A powiedz mi, co jest w tym takiego fajnego?
Dobra zabawa i to, że...
Myślę, że ta dobra zabawa dla dzieci jest najważniejsza. Jest najważniejsza.
Ja myślę, że też spotykasz się pewnie z kolegami, koleżankami fajnymi na tym jiu-jitsu.
Tak.
Pani Żaneto, skąd zainteresowanie akurat brazylijskim jiu-jitsu? W Szczecinie to jest dość popularne, to prawda, ale no mimo wszystko, jeżeli chodzi o sporty walki...
Jeżeli chodzi o moje dzieci, to jest zupełny przypadek, ponieważ ja powiedziałam...
Ale zainteresowanie brazylijskim jiu-jitsu.
Tak. Aha, dobrze. Ja powiedziałam mężowi, że nigdy nie będą chodzili na żadne sztuki walki, natomiast syn zapisał się w świetlicy szkolnej na zajęcia z panią Karoliną Zawodnik. I po 3 miesiącach już o niczym innym nie rozmawiał, tylko o brazylijskim jiu-jitsu i zapisaliśmy się do klubu. Syn chodził do klubu. Moje największe marzenie to była córka baletnica. W klubie się wszyscy z tego śmieją. 3 lata woziłam ją na balet. Poszła na pierwszy trening z bratem i powiedziała: dziękuję bardzo, mamo, ale już podziękuję za balet.
A proszę powiedzieć, bo myślę, że wielu rodziców tak myśli. Dlaczego pani nie chciała, żeby dzieci chodziły na sztuki walki?
Wydaje mi się, że w moim przypadku to było po prostu, ja marzyłam o baletnicy, a mąż o piłkarzu, ponieważ to jest zgodne z naszymi zainteresowaniami. Natomiast dzieci są zafascynowane brazylijskim jiu-jitsu, a mi spodobało się w tym sporcie to, że przynajmniej do 12 roku życia to jest tak naprawdę bardzo bezpieczny sport, ponieważ dzieci do 12 roku życia, ich walka sprowadza się do tego, aby obalić przeciwnika i go unieruchomić. I za to się zdobywa punkty. Powyżej 12 roku życia przestaje być tak zabawnie.
Ale podobno...
Ciekawie.
Jutro jest potrójna korona brazylijskiego jiu-jitsu. Tak. Można pójść i zobaczyć, bo ja wiem z tego, co mówił mi Jarek Gowin, nasz redakcyjny kolega, to bardzo fajnie to wygląda, dlatego że te dzieci, takie jak na przykład Nina czy jak Marcel, one wykonują dokładnie to samo, co duzi zawodnicy.
Tak.
Do pewnego momentu oczywiście, tak?
Tak naprawdę no, początek walki jest taki sam. Dzieci muszą obalić przeciwnika i zdobyć pozycję. I tutaj się zmiany robią, bo dorośli z tej pozycji robią kończenia, dźwignie, duszenia. Natomiast dzieci do 12 roku życia tego nie robią, bo to jest naprawdę niebezpieczne. I dopiero starsze dzieci potrafią zadawać te kończenia w kontrolowany sposób. Ale rzeczywiście wygląda to... Ja po pierwszych zawodach byłam zszokowana, bo to wygląda spektakularnie, jak te maluchy walczą.
Ja też patrzyłam, że to tak naprawdę 3-latki mogą już walczyć.
W tym roku na zawodach chyba najmłodsze dzieci mamy 4-letnie, ale rzeczywiście w klubie mamy również 3-latki i zdarzały się na zawodach walki 3-latków.
Nina, ty obalasz przeciwników?
Tak.
No ja cię nie mogę. Żaneta, Nina, Marcel, Żelichowscy są naszymi gośćmi. Rozmawiamy o brazylijskim jiu-jitsu. Za 12 minut będzie południe. Aktywna sobota w Radiu Szczecin.
Ja muszę, Michale, zadać jedno pytanie Nince, bo no właśnie, siedzi taka mała dziewczynka, bardzo ładna, słodka. Ja mam pytanie, ty walczysz też na macie z chłopakami?
Tak.
I jak sobie dajesz radę?
Dobrze.
Wygrywasz czy przegrywasz z nimi?
Wygrywam, przegrywam.
A powiedz mi, a rodzice twoich przeciwników, to jak cię traktują? Mówią, że co, z tobą będzie łatwo czy trudno? Jak to jest? Masz swoją renomę już, czy jednak cały czas?
Najczęściej to mówią, że będzie łatwo.
A jak to się kończy?
Że chłopak wychodzi albo dziewczynka z płaczem z maty.
Oj. Strasznie groźnie zabrzmiało. Ale teraz słuchajcie, bo my sobie tutaj z Marcelem. Marcel, ty jesteś kibicem piłkarskim?
Tak.
I przyznasz, że najlepszym zawodnikiem jest Cristiano Ronaldo na świecie.
Nie, Messi.
Kto?
Messi.
Nie znam. A ty znasz Cristiano Ronaldo?
Tak.
No dobrze. Nie będę dalej wchodził w tę dyskusję. To kto będzie mistrzem świata, powiedz?
Polska.
I bardzo dobrze. I o to chodzi.
I tu się zgadzamy wszyscy.
I ja ci powiem szczerze, że ja ci tego życzę. I ja ci tego życzę, bo w twoim wieku to ja miałem... Byłem po mundialu w Argentynie, przed Hiszpanią. Było fajnie. Było fajnie, były takie emocje. Obyś ty też przeżywał takie emocje. Dobrze, niech ci będzie. Leo Messi też jest fajnym zawodnikiem, ale najlepszym klubem na świecie jest Real Madrid.
Dobrze, wracajmy do jiu-jitsu.
Nie powiem nic więcej, bo mnie...
Dobrze, no tak. Tak już się tutaj, wiesz, nastawiłam.
Trochę się boję.
Okładanie. Nina da mi małą lekcję po audycji może. Pani Żaneto, co w ogóle daje trenowanie jiu-jitsu dzieciom?
Trenowanie jiu-jitsu... Na podstawie moich doświadczeń to jest nie do przecenienia. Mój syn jest takim spokojnym chłopcem. Był takim nawet wycofanym chłopcem, gdy przyszedł do klubu. Teraz jest bardzo odważny, wesoły. Dzieci muszą podnieść się po porażkach na zawodach i zamiast płakać, wrócić i walczyć o to, żeby być lepszymi. Mają mnóstwo przyjaciół, świetnych trenerów, co po niektóre dzieci trzeba troszeczkę... uspokoić i nauczyć przestrzegać reguł, do czego również się świetnie nadaje mata. No i przyjaciół mają mnóstwo.
Nina, ja słyszałam, że też na fajne obozy jeździcie.
Tak.
I co robicie na tych obozach?
Mamy treningi jiu-jitsu i mamy różne zabawy. Na tamtym obozie letnim są zawsze dwa obozy, dla młodszych i dla starszych, no bo strasznie dużo osób jeździ na jiu-jitsu obozy letnie. I też są bitwy na kisiel, budowanie szałasów, kąpanie się w jeziorze.
Bardzo fajne.
Marcel, a twoim ulubionym trenerem jest, z tego co wiem, pani Karolina Zawodnik, tak?
Tak.
Jak do niej się zwracasz? Mówisz pani trener, czy jak?
Pani Karolino.
Pani Karolino, tak? A czemu ta pani Karolina jest taka fajna?
No bo jest bardzo dobra w jiu-jitsu, bardzo ją lubię, ona mnie lubi i lubię z nią trenować i fajne treningi robi.
Podobno mama powiedziała, że gdyby nie pani Karolina, to ja już by ci się znudziło pewnie.
No, pewnie tak.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie panią Karolinę Zawodnik. Naprawdę warto mieć takich trenerów, warto mieć ludzi, którzy z taką pasją to wszystko organizują.
Pani Żaneto, proszę jeszcze powiedzieć, gdzie można jutro zobaczyć te zawody?
Wszystkich chętnych zobaczyć, jak dzieci małe walczą w brazylijskim jiu-jitsu, chociaż będą walczyli również dorośli, ponieważ turniej jest również dla dorosłych. Zapraszamy jutro na halę na ulicę Twardowskiego w Szczecinie.
Od godziny?
A od godziny najmłodsze dzieci startują 9:30, a skończymy koło 18:00, ale to już dorośli będą walczyć.
Czyli cały dzień można przychodzić na Twardowskiego, zobaczyć, jak wygląda brazylijskie jiu-jitsu.
Cały dzień zapraszamy.
Nina, będziesz jutro walczyła?
Tak.
Wygrasz?
Nie wiem.
I to jest właściwe podejście, ale chciałabyś, prawda?
Dużo osób by chciało.
Te dzieci są tak ułożone, ja nie wiem, no po prostu.
A ty, Marcel, wygrasz?
Tak, wygram, ale mam dobrą grupę też, ale mam nadzieję, że wygram.
Ja trzymam kciuki i za Ninę, i za Marcela. Cieszę się, że byliście dzisiaj z nami. Pani Żanecie również bardzo serdecznie dziękujemy.
I zapraszamy
jutro przez cały dzień, jak państwo wstaniecie, zjecie śniadanie, sklepy zamknięte, więc prosto na Twardowskiego do hali pogoni. I tam oglądać, jak dzieci, a potem jak starsi walczą w brazylijskim jiu-jitsu. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję.